Duchu Święty, który oświecasz serca i umysły nasze, dodaj nam ochoty i zdolności, aby ta nauka była dla nas pożytkiem doczesnym i wiecznym. Przez Chrystusa, Pana naszego. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Jak cudownie, że jesteście. Naprawdę. Naprawdę cudownie. Jak cudownie, że to się dzieje. I nie chcę powstrzymywać tej radości, którą wyrażałem również 4 listopada, kiedy rozpoczynaliśmy naszą część formacyjną. Nie przestaję Bogu dziękować za Dona, który ponad 30 lat temu założył ten ruch mężczyzn świętego Józefa, za Andrzeja, dzięki któremu od 10 lat to się u nas w Polsce rozwija. Nie przestaję Bogu dziękować, kochani, za was, za waszą determinację, za wasz heroizm, za waszą ofiarność, za to, że mimo tego chłodu jesteście i trwacie. To nie ma znaczenia, jaka jest pogoda. Jest cudownie, bo jesteśmy u matki. I tylko lęk w sercu, aby tego nie zepsuć. Moja refleksja została zatytułowana Jezus broni prawdy. Mężczyzna broni prawdy. Prawda drogą do wolności. W mojej książce Jezus wzorem i źródłem mocy dla mężczyzny. Ja również ze swojej strony zachęcam, bo tam jest stoisko wydawnictwa Homo Dei, gdzie ta książka jest. W ubiegłym roku prawie jej nie było. Dzisiaj każdy, kto by chciał, to może tam się właśnie w nią zaopatrzyć. Jest właśnie ten punkt. Jezus broni prawdy. I coś o tym będę chciał powiedzieć. Ale w pierwszym punkcie mojej refleksji bardzo zapragnąłem odnieść się do miejsca, które po raz drugi nas przywołało i gromadzi. Nie jest to dobre określenie. Do osoby, dzięki której jest to miejsce, a więc do Maryi. Uwaga, znany fragment, część tego opowiadania, bo to nie jest przypowieść, z 2 rozdziału Ewangelii Janowej. 3 dnia odbywało się wesele w Kanie Galilejskiej i była tam matka Jezusa. Zaproszono na to wesele także Jezusa i jego uczniów. A kiedy zabrakło wina, matka Jezusa mówi do niego: nie mają już wina. Jezus jej odpowiedział: czyż to moja lub twoja sprawa, niewiasto? Czyż jeszcze nie nadeszła godzina moja? Wtedy matka jego powiedziała do sług: zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie. I wiemy, co było dalej. Zatrzymamy się na chwilę na tej części. Po pierwsze, uwaga, ja nie znajduję odpowiedzi, ale wiem, że się nie mylę. Jak to możliwe? Dlaczego święty Jan, który w swojej Ewangelii Maryi poświęca bardzo mało miejsca, ona jest tam tylko w 2 sytuacjach, w Kanie i testament z krzyża. Oto syn twój, oto matka twoja. I tu, właśnie w tym pierwszym z tych 2 miejsc, Kana Galilejska. Uwaga, ona przez Jana, apostoła ewangelistę, jest wyeksponowana jako główna bohaterka tego wydarzenia. Nie Jezus. Zwróćmy uwagę na układ redakcyjny. Było wesele i była Maryja, tak pisze Jan. Także zaproszono Jezusa. Tak przy okazji zaproszono Jezusa. Ona jest pokazana jako osoba najważniejsza. Pierwszy wniosek, bardzo konkretny dla nas. Rok temu też o tym mówiłem. Błagam i proszę. Nie jesteśmy tu po to, żeby utrwalać, ugruntowywać, rozwijać naszą męskość. dla samej męskości. Jeśli ktoś tak myśli, to skorygujmy jak najprędzej. Nie jesteśmy w stanie i nie wolno nam tego robić, aby odrywać męskość od małżeństwa. Tak to zaplanował Pan Bóg. Dwa pierwsze rozdziały Księgi Rodzaju. Kropka! Po co tu jesteśmy jako mężczyźni? Nade wszystko po to, żeby wypełnić nasze powołanie męża i ojca. I teraz ten fragment. Niekoniecznie musieliśmy być tego świadomi do tego momentu. Również wtedy, kiedy staliśmy przed ołtarzem, przyjmując sakrament małżeństwa. Uwaga! Zawsze tam, gdzie małżeństwo, tam Maryja. Mamy ją w pakiecie. Za darmo, bez wysiłku. Ale kogo mamy? Matkę Boga! Jaki to jest dla nas przywilej! Bez żadnych zasług z naszej strony. Ona zawsze z nami jest. Ale ten obraz to pokazuje i to chciał pokazać Jan Ewangelista. Po co z nami jest? Żeby nas ratować. Ci nowożeńcy w Kanie nie wiedzieli, że wisi nad nimi dramat. Ona to zauważyła i uratowała, niosąc ten problem do syna. Kochani, Maryja wyprzedzająco widzi nasze problemy. Nawet jak my ich jeszcze nie widzimy, ona je widzi i od razu je niesie do syna. U początków tego roku, chyba w styczniu, w lutym, zasiadłem do lektury, która pociągała mnie już dużo wcześniej. Książka pana Tomka Terlikowskiego i bardzo mu za to dziękuję. Maksymilian M. Kolbe. Ja sam nie wiedziałem tak do końca, że w historii Kościoła właśnie on, Maksymilian, był jednym z najgenialniejszych mariologów. I teraz uwaga, patrzcie. Maksymilian pisze tak. Maksymilian, bo pan Tomasz Terlikowski cytuje ze źródeł w tejże właśnie biografii Maksymiliana Kolbego. Ona jest z Boga. Ona jest Boga w sposób doskonały, do tego stopnia, że jakby jest częścią Trójcy Świętej, chociaż jest stworzeniem skończonym. Co więcej, jest służebnicą, córką, rzeczą, własnością Boga, ale jest matką Boga. Tu dostaje się zawrotu głowy. Jest jakby ponad Bogiem. Tak jak matka ponad synami, którzy muszą ją czcić. Obraz skany bardzo mocno nam to potwierdził. Jezus mówi, mamusiu, owszem, to nie nasza sprawa, ale to jeszcze nie jest ten moment w odwiecznym planie zbawienia. Od zawsze jeszcze świat nie istniał. Bóg przewidział i moment wcielenia, i miejsce wcielenia, i Kanę Galilejską, i moment rozpoczęcia publicznej działalności. I mamusiu, to nie jest jeszcze ten czas. Co się dzieje? Patrzcie, Maryja zmienia Boży plan zbawienia. Bóg jest jej posłuszny. Trzymajmy się tego. Ojciec Maksymilian w swojej Mariologii jeszcze zapisał, że, uwaga, Maryja i Duch Święty to są dwie osoby o jednej naturze. Dwie osoby o jednej naturze. A więc również wszędzie, gdzie Maryja, zawsze gdzie Maryja, tam obecny jest Duch Święty. Dlaczego tego tak mocno się teraz trzymam? Mówimy o prawdzie. Jezus bronił prawdy. Dostrzeżmy ten przywilej, gdzie my jesteśmy. To historia naszej ojczyzny, naszego narodu i naszego katolicyzmu. Nie do zakwestionowania potężnie nam potwierdziła, że tylko wtedy jesteśmy w stanie do końca i prawdziwie obronić prawdę i wolność. Jeśli będziemy trwali przy Maryi, jeśli będziemy trwali z Maryją, panowie, nic na tym nie straci nasza męskość. Dokonajmy tego jak najprędzej, jak najszybciej, dokonujmy jak najczęściej. Padajmy przed nią na kolana jak tysiące, setki, miliony rycerzy, bojowników o wolność. Zawieźmy te ręgrafy na piersi. I zróbmy to. Chyba miesiąc temu umieściłem prośbę na mojej stronie facebookowej. Teraz, w stulecie niepodległości, macie jakiś ogródek? Proszę, postawcie grotę, jakieś kamienie polne, jakąś małą figurkę niepokalane, jakieś proste oświetlenie. Teraz, w stulecie, patrz, będziesz rano wychodził z domku, spójrz na nią, będziesz wieczorem wracał, spójrz na nią. Nie masz ogrodu, to postaw tę figurkę gdzieś w mieszkaniu. Teraz właśnie, po to, żeby to przypominała. Jesteśmy w stanie trwać w prawdzie, wygrać wolność z Maryją. I powiedzmy tak jak dziesiątki wielkich mężów stanu w Polsce, tylko z Maryją. Bez Maryi tego nie zrobimy. Drugi punkt. Jezus broni prawdy. Ta książka Jezus wzorem i źródłem mocy dla mężczyzny powstała w ten sposób, jak też zachęcałem was w ubiegłym roku, że po prostu czytałem Ewangelię, jedna Ewangelia według czterech ewangelistów i starałem się wyłapać tam to, co mi imponowało w postawie Jezusa z opisu ewangelistów. I ten szczegół, słuchajcie, błagam i proszę, nie myślmy, że Jezus tak wyglądał i tak funkcjonował, jak pokazuje go wiele takich bardzo wysłodzonych obrazków przedstawiających Jezusa, szczególnie z dziećmi. W 47 miejscach w Ewangelii odnotowana jest sytuacja, w której Jezus wchodzi w ostre konfrontacje z przywódcami narodu wybranego. W ostre konfrontacje. W 47 miejscach. Szczególnie zachęcam, zróbcie może to dzisiaj jeszcze albo jutro, 23 rozdział Ewangelii według świętego Mateusza. Biada wam uczeni w piśmie i faryzeusze, obłudnicy. Słuchajcie, on nie mówił, tak się zachowujecie jak obłudnicy. On mówił, obłudnicy, węże, plemię żmijowe. I święty Jan w 14 rozdziale Ewangelii Janowej odnotował to niezwykłe stwierdzenie. Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Każdy, kto jest z prawdy, słucha mojego głosu. Z jakiego powodu, banalne pytanie, przygotowano spisek, zrealizowano go do końca, a więc pojmano, ubiczowano, zamordowano Jezusa. Właśnie z tego powodu, że był wierny prawdzie. Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Każdy, kto jest z prawdy, słucha mego głosu. Uwaga, do nas, słyszysz? Do ciebie i do mnie. Po to się narodziłeś, aby dać świadectwo prawdzie. Dawanie świadectwa prawdzie jest możliwe tylko wtedy, kiedy będziemy słuchać głosu Jezusa. I o to nas prosi Maryja. Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie Syn. Słuchajmy Jego głosu. Dawanie świadectwa prawdzie. Gdzie? Konkretnie. To są konkrety. Tak to Pan Bóg dla nas zaplanował. No nie uciekniemy od tego. Najpierw w małżeństwie. Bronienie prawdy. Dawanie świadectwu prawdzie. Najpierw w małżeństwie i przez małżeństwo. Pewne rzeczy już nasz przyjaciel, kochany Jacek, wypunktował. Ja przywołam tylko krótko. Po pierwsze, modlitwa małżeńska. To jest Boży plan wobec małżeństwa. 8 rozdział Księgi Tobiasza. Polem bitwy o świętość małżeństwa jest sypialnia. Testem naszej prawdziwości, jaką mężczyzn, mężów, ojców jest codzienna modlitwa małżeńska. Tam wśród książek jest również wydawnictwo Pomoc, które ma kilka moich książek o małżeństwie. Wydawnictwo Homo Dei też ma moją książkę o małżeństwie. To, co mówię, też tam jest. Druga płaszczyzna, czystość małżeńska, też było. Wyrzucamy antykoncepcję, wyrzucamy pornografię. O tym też mówiłem rok temu. Wierność przysiędze małżeńskiej. Taki smutek w sercu w tej chwili odczułem. O parę dni temu byłem wezwany jako świadek. Bardzo bolesna dla mnie sytuacja na sprawę rozwodową. Wbrew mojej woli, nikt mnie nawet o to nie zapytał. Młode małżeństwo, 14 lat stażu. Kolejny moment i kolejny raz i kolejna sytuacja, kiedy to mnie najbardziej zabolało. Dlaczego my, mężczyźni, tak łatwo łamiemy dane słowo? Nie ma ważniejszej przysięgi, ważniejszej treści w życiu mężczyzny. Ślubuję ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską oraz że cię nie opuszczę aż do śmierci. Chylę czoła, może tu są, przed naszymi przyjaciółmi ze wspólnoty Sychar. Z zaciśniętymi zębami do bólu przysięgałem i będę wierny, i będę wierna. Jakość naszej miłości małżeńskiej. Chcę to powtórzyć, gdziekolwiek jestem, o tym mówię. Panowie, po pierwsze, gratuluję wam. Jeszcze raz dziękuję, jesteście wspaniali i cudowni, ale gratuluję. Tego, że tu przyjechaliście, że tę sobotę temu poświęciliście. I tylko to połączmy i przenieśmy. Nic na ten moment naszego życia piękniejszego nie mogliśmy zrobić dla dobra jakości naszej miłości małżeńskiej, jak to, że tu jesteśmy. Bo źródłem prawdziwej miłości małżeńskiej jest Jezus, jest Maryja, jest Jezus, jest Duch Święty. Tak jak święty Maksymilian powiedział, ona jest częścią Trójcy. Tu jest źródło miłości. I teraz wiecie o tym. Ale doprecyzujmy, to trzeba powtarzać. Uwaga, Dzień Ojca. Dla naszych dzieci nie jest najważniejsze to, abyśmy je kochali. Nie mam wątpliwości, że kochacie swoje dzieci. Ale to nie jest dla nich najważniejsze. Dla naszych dzieci najważniejsze jest to, abyśmy siebie kochali jako ich rodzice. Czyli to, co ja jako ojciec trojga dzieci najpiękniejszego mogę dać moim dzieciom, to kochać ich matkę. I błagam i proszę, nie próbujmy uciekać od tej prawdy. Jeszcze raz powtarzam, nie mam wątpliwości, że jesteście mężczyznami o szczególnie wysokim poziomie odpowiedzialności za swoje rodziny i za swoje dzieci. To było 2 tygodnie przed Wielkanocą. No nie wiem, połowa marca chyba, nie? Tak mniej więcej, bo chyba Wielkanoc była 30 marca, 31. I byłem w dużej polskiej parafii w Oslo. Wiecie, głos mi się łamie, jak teraz to mówię. Bo tylko płakać w takiej sytuacji. parafia świętego Jana Ewangelisty w Oslo. I tam miałem dwie nauki na dwóch polskich mszach o 9:00, o 12:00. I proboszcz, ksiądz Piotr, kochany, przesympatyczny z diecezji tarnowskiej, mówi: panie Mieczysławie, to szczególnego pan zobaczy na tej mszy o 9:00. Nie wiedziałem, co on mi też nie doprecyzował. Gdzieś z przodu kościoła siedziałem, słyszałem, że kościół się zapełnia. Kiedy miałem podejść do ambonki, to wtedy dopiero zobaczyłem, stając twarzą. Słuchajcie, około 400 miejsc siedzących, 95% uczestników tej mszy to byli mężczyźni, średnia wieku 40 lat. Polacy, my Polacy. Kościół był wypełniony mężczyznami. Pogratulowałem im, że byli tego poranka w niedzielę w kościele, bo przecież wiemy, że w polskich parafiach na emigracji, nawet jeśli katolicy przyjeżdżają z najbardziej pobożnych terenów, to jest od 5-8% w niedzielę w kościele. Więc pogratulowałem tego, że byli na mszy. Ale słyszycie, co mówię? 95% uczestników tej mszy to mężczyźni. To ojcowie. To mężowie. Z bólem serca. Ale powiedziałem im to. Panowie, dlaczego tu jesteście? Od wielu lat pracujecie. Ciężko, naprawdę ciężko, szanuję. I jaką odpowiedź masz w sercu, każdy, który tam za granicą pracujesz, zostawiając dzieci i żonę w Polsce? Robię to dla moich dzieci. Robię to dla mojej rodziny. Przestań! Twoje dzieci nie chcą twoich pieniędzy. Chcesz im dom wybudować? Działkę budowlaną kupić? Mieszkanie kupić? Studia prestiżowe zapewnić? Przestań! Na tym polega najwyższy poziom odpowiedzialnego ojcostwa. W mniemaniu wielu z nas. To było w Wadowicach, chichot szatana. Ale nie w parafii, w której był ochrzczony święty Jan Paweł, tylko w takiej dużej osiedlowej, duży nowoczesny kościół. Miałem tam spotkanie z rodzicami. I widziałem, jak stałem z książkami, że czeka niewiasta, aż wszyscy ode mnie odejdą. Podeszła i mówi: nie chcę o nic pytać, chcę coś panu powiedzieć. Tu niedaleko stoi wielki 300 metrów kwadratowych dom. Ojciec go budował, pracując za granicą przez kilkanaście lat, i zawsze powtarzał: dla was to robię. W międzyczasie mama zmarła. Ojciec wrócił, rozpił się, my z bratem skłóceni, z ojcem skłóceni, on tam sam. Jakiś wyjątkowy przykład? Schemat. Czymś najwspanialszym, co możemy dać na każdym etapie naszego małżeństwa i ojcostwa. Darem, depozytem, majątkiem dla naszych dzieci. Jest jakość naszej miłości małżeńskiej. Jest to czynnik, który w najwyższym stopniu warunkuje wzrost, rozwój naszych dzieci. Na każdej płaszczyźnie, na każdym etapie ich życia. I niestety czynnik, który niczym nie może być zastąpiony. Więc proszę, skorygujmy, na czym ma polegać najwyższy poziom odpowiedzialnego ojcostwa. O czym mówimy? O prawdzie. Jak sobie inaczej wyobrażasz walkę o prawdę? Od tego mamy zacząć. Zostaw te wybory samorządowe, za rok wybory parlamentarne. To jest ważne, ale nie najważniejsze. Zawalcz teraz, stając w prawdzie o świętość swojego małżeństwa. Po to tu jesteśmy. Po to mamy Maryję. I uwaga, jeszcze jedna płaszczyzna, bo można ich wiele wymieniać. To, co teraz powiem, dziwnie zabrzmi. Chcę was namówić do nienawiści, ale takiej do bólu z zaciśniętymi zębami, żeby nigdy ona z nas nie wyszła. Do nienawiści grzechu to nie jest nic nowego. I do nienawiści poprawności politycznej. Ale to w zasadzie jest jedno. I grzech, i poprawność polityczna. Tak. Ja to mówię może subiektywnie, ale jako mąż, jako ojciec, jako dziadek. Don pewnie to wie. Uwaga. W 1996 roku według badań Instytutu Gallupa 68% mieszkańców USA, Stanów Zjednoczonych, było przeciwnych legalizacji związków jednopłciowych. W 2015 roku 60% mieszkańców Stanów Zjednoczonych już było za legalizacją związków jednopłciowych. Po 19 latach. Nie mam wątpliwości, ale może się mylę. Jakąś tam cząsteczkę promila procenta zostawiam, że mogę się mylić. Że największym kłamstwem w historii ludzkości nazizm z ogromną machiną propagandy. Stalinizm z jeszcze większą machiną propagandy. To jest drobiazg w porównaniu z potęgą tego kłamstwa. Kochani, 60% mieszkańców Stanów Zjednoczonych to tylko tam, w tamtym miejscu, to jest 210 milionów. A reszta części tak zwanej cywilizacji Zachodu, która się dała temu zaczadzić, największe kłamstwo w historii ludzkości. Dzisiaj to się po prostu w skrócie nazywa ideologia gender. W jednym z opracowań dotyczących stanu Kościoła w świecie, szczególnie w cywilizacji zachodniej, przeczytałem takie intrygujące pytanie. Za jakiś czas historycy będą się rozbijać o pytanie, jak to możliwe, że środowisko stanowiące 3-4% populacji całej ludzkości w ciągu kilku dekad zniszczyło 2-miliardowe chrześcijaństwo. 2-miliardowe! Więc bądźmy tymi, my tu obecni, którzy tam, gdzie jesteśmy, na tyle, ile możemy, będziemy bronić prawdy o Bożym zamyśle wobec mężczyzny i kobiety. O tym, że najlepszym sposobem przeżycia życia na ziemi jest trwały, monogamiczny, heteroseksualny, przez Boga pobłogosławiony związek mężczyzny i kobiety. najskuteczniej jesteśmy w stanie to zrobić właśnie poprzez świadectwo swojego życia małżeńskiego. I ostatni punkt. Narzędzie. Dzięki braciom ze wspólnoty Only for Men. Oni tu przyjechali w ubiegłym roku również z tymi mieczami. Jesteście wspaniali. Pożyczyłem od nich. Dlaczego? Uwaga! Czego symbolem w symbolice biblijnej jest miecz bracia z Only for Men, wiecie? Słowa Bożego. Miecz jest symbolem Słowa Bożego. Do boju, panowie, z tym mieczem. W Pelplinie w 1999 roku święty Jan Paweł II powiedział, uwaga, to był czerwiec, dziś z tą samą nadzieją proszę was, wchodźcie w nowe tysiąclecie z Księgą Ewangelii. 99 rok. I dalej. Niech nie zabraknie jej w żadnym polskim domu. Czytajcie i medytujcie. Pozwólcie, by Chrystus mówił. Uwaga, patrzcie. 99. To, co dzisiaj widzimy i słyszymy, jeśli chodzi o rozległość i zaangażowania i skutków ideologii gender, to nam się nawet wówczas nie śniło. On wiedział. 99. Dlaczego nie powiedział, że Księgi Ewangelii w nowym tysiącleciu nie może zabraknąć na żadnej plebanii, w żadnym klasztorze, w żadnym seminarium, na żadnym wydziale teologicznym? Tylko niech nie zabraknie jej w żadnym polskim domu. No właśnie dlatego, że polski dom jest tą ostoją, twierdzą. I teraz zobaczcie, w tym ostatnim zdaniu. Czytajcie i medytujcie. Pozwólcie, by Chrystus mówił. I to samo Maryja w Kanie powiedziała. Zróbcie wszystko, co Chrystus wam mówi, co do was powie. Uwaga, nie bójmy się. Wyzwanie dziś i w niedalekiej przyszłości jest ogromne, można się przestraszyć. Ale nie bójmy się. Weźmy ten miecz, Słowo Boże. I błagam i proszę. Jacek zachęcał do tego, żeby codziennie Ojcze Nasz w sypialni. To ja jeszcze tę kapeczkę chcę do tego dorzucić. Od dziś do końca życia. Kilka minut czytania Słowa Bożego. Błagam, 5 minut. Nie mów, że nie masz czasu, bo jak nie masz czasu na spotkanie z Jezusem, czytajcie i medytujcie, pozwólcie, by Chrystus mówił. To na co masz czas? Więc to nie jest kwestia czasu. To jest kwestia priorytetów. Ustaw sobie priorytety. Tak jak Don kiedyś do nas powiedział. Nie ma czytania, nie ma śniadania. Nie ma czytania, nie ma spania. Czytanie Ewangelii jako spotkanie z Jezusem jest ważniejsze od spania i od jedzenia. Błagam! Z tym wyjedźmy z tego miejsca. Codziennie 5 minut minimum kontaktu ze Słowem Bożym. Kontaktu ze Słowem Bożym i z Maryją. Amen.